Dzień dobry. Nazywam się Mirella Piwiszkis i od 20 lat jestem menadżerem. Mam doświadczenie zarówno w korporacjach, jak i w prowadzeniu własnego biznesu. Jednak moją największą pasją jest wspieranie ambitnych osób w rozwijaniu ich karier. Dzięki temu firmy, z którymi współpracuję, mogą w pełni wykorzystać swój biznesowy potencjał. Do tej pory do roli menadżera przygotowałam już ponad 5000 osób. W podcaście Szkoła Menadżerów dzielę się aktualną, sprawdzoną w praktyce wiedzą, ale co chyba najważniejsze, gotowymi do użycia narzędziami. Jeśli jesteś menadżerem, właścicielem firmy lub po prostu marzysz o awansie, ten podcast jest właśnie dla Ciebie. Zapraszam. Dzisiaj chciałabym dotknąć najtrudniejszej moim zdaniem zmiany, jakiej należy dokonać, jeśli chcemy być nie tylko menadżerami, ale też liderami. Większość z nas pragnie awansu po to, by doświadczyć sukcesu. I promocja dla nas jest wyrazem uznania, docenienia naszej wyjątkowości. I faktycznie awansujemy, bo prawdopodobnie byliśmy lepsi od reszty pracowników, bo mamy to coś, czego innym brak. Jednym słowem, liderami zostajemy kierowani ambicjami ego. I ja wielokrotnie wspominałam o tym, że kompetencje, które doprowadziły was do awansu, nie są tymi, które uczynią was skutecznymi w nowej roli. I to samo dotyczy ego. I moim zdaniem najboleśniejsze w tym procesie zmiany jest poskromienie ego. Przed wami dzisiaj 5 wyzwań dla ego. Postaw, sytuacji, zdarzeń, w których ego cierpi. Jednakże jeśli zachowacie się proaktywnie, nie słuchając podszeptów ego, będziecie mogli zacząć myśleć o sobie jako o liderze. Nie są to zapewne wszystkie wyzwania dla ego, tylko te, które przez 20 lat mojej kariery ja sama musiałam poskromić i nadal nad tym pracuję. Zapraszam. Pułapka ego numer 1. Jeśli chcesz być lubianym, trudno będzie ci osiągać wyniki. Każdy zdrowy psychicznie człowiek chce być lubianym, chce być akceptowanym. Wynika to, słuchajcie, chociażby z jednej z podstawowych potrzeb ludzkich zidentyfikowanych przez Maslowa w jego piramidzie, czyli potrzeby przynależności. I menadżer nie jest wyjątkiem. A menadżer, który wyrósł z zespołu, który jeszcze wczoraj był kumplem, to dopiero wyzwanie, by nie dążyć do bycia nadal lubianym. Natomiast jeśli główną motywacją menadżera jest zyskać akceptację zespołu, no to niestety zagrożona jest efektywność. Po pierwsze bowiem, podejmując decyzję, taki menadżer łatwo będzie ulegał wpływom podwładnych. Nie dlatego, że chce skorzystać z ich eksperckości. To jest okej, to jest w porządku, to jest wręcz pożądane. Tylko po to, żeby między nami było miło. Po drugie, dochodzi do prokrastynacji. Odkładania na później. Feedbacków korygujących. Trudnych rozmów dyscyplinujących. A jak już taki menadżer, który potrzebuje być lubianym, podejmuje decyzję o przeprowadzeniu takiej trudnej rozmowy, to najczęściej mocno łagodzi jej wydźwięk. Lider nie musi być lubiany, musi być szanowany. Prawda jest też taka, moi drodzy, że niezwykle trudno jest szanować kogoś, kto desperacko pragnie być lubianym. Ludzie to wyczują. i raczej wykorzystają. Dodatkowo, szukając akceptacji, my ludzie gotowi jesteśmy wyrzec się siebie. Podstawą zaś autorytetu jest autentyczność. To pierwsza bolesna lekcja dla liderskiego ego. Lekcja druga, potrzeba uznania. Do tej pory byłeś biorcą, trzeba zacząć być dawcą. Równie ludzką potrzebą, jak potrzeba bycia lubianym, jest potrzeba uznania za swoje osiągnięcia. Ale zadaniem waszym, moim, naszym, jako liderów, jest bardziej promowanie osiągnięć swojego zespołu, a nie promowanie siebie. Nie jesteśmy już odbiorcami, zaczynamy być tymi, którzy to recognition okazują. I dużo mówić wam o potrzebie chwalenia ludzi i doceniania ich wkładu nie będę, bo o tym szeroko mówiłam w poprzednich odcinkach tego podcastu. Przypomnę wam tylko, że prawie 80% odchodzących pracowników jako jedną z głównych przyczyn odejść wskazują brak doceniania. A więc lider dobrze, żeby zwalczył potrzebę otrzymywania recognition od swojego zespołu, zapewnił sobie to uznanie gdzie indziej. Można sobie zapewnić to uznanie na górze, można sobie zapewnić to uznanie poza miejscem pracy. Natomiast tę energię warto spożytkować na okazywanie uznania swoim ludziom. Kochani, poszukującemu poklasku trudno jest przełączyć się z ja na my, a o to chodzi w liderowaniu. Trzecia pułapka ego, bardzo silna, potrzeba posiadania racji. No przecież jestem liderem, to ja decyduję, to ja rozumiem, to ja mam więcej wiedzy. I tak, prawdopodobnie zostaliście awansowani albo zostaliście szefami firm, dlatego że podejmowaliście słuszne decyzje, dlatego że mówiliście mądre rzeczy i wyróżnialiście się. I właśnie ta wasza eksperckość, wiedza, doświadczenie, know-how doprowadziły do tego miejsca, w którym jesteście. I nie zrozumcie mnie źle, nie każę wam ignorować swoich kompetencji czy bezpośrednio ulegać sugestiom krytykujących, wręcz przeciwnie. Lider oczywiście powinien być pewien swojego kierunku, ale też dobrze, żeby zachował elastyczność po to, by mieć cały czas otwarte oczy na wszystkie czynniki i możliwości, które mogą przyspieszyć osiągnięcie sukcesu. Poza tym przecież zatrudniacie ekspertów, nie otwierając się na ich perspektywę, nie wykorzystujecie ich potencjału. A więc chcę was zachęcić do takiej swoistej wewnętrznej pokory i odłożenia na bok przekonania, że to my i tylko my mamy rację. Sprawdźcie proszę, czy macie zaufanie do swoich ludzi, czy też ufacie głównie sobie i wiecie wszystko najlepiej. Pamiętam taką grupę fokusową, którą prowadziłam dla klienta. Miała ona za zadanie wypracować wartości bardzo prężnie rozwijającej się organizacji. Jak to w grupach fokusowych? Zebraliśmy ludzi z różnych poziomów i z różnych działów. I wśród tych osób był jeden z dyrektorów. Niezwykle mocna osobowość, niezwykle silna jednostka. Zresztą współzałożyciel tej firmy, obecnie naprawdę dużej. Cóż on robił? dominował spotkanie, przerywał. Nawet mnie trudno jako moderatorowi było się wtrącić. On kwestionował proces, który zaplanowałam dla tego spotkania, zmieniał w trakcie reguły. Jaki był tego efekt? No efekt, który nazywamy efektem Apolla. Przypomnę wam pokrótce, mam wrażenie, że w podcaście o innowacyjności o tym już mówiłam, natomiast opowiem wam o efekcie Apolla ponownie. My się najczęściej spotykamy, żeby wypracować rozwiązania, pomysły, innowacje w grupach burzomózgowych po to, żeby uzyskać efekt synergii. Czyli dzięki temu, że różne osoby z różnych perspektyw dzielą się pomysłami, pobudzamy mózg do out-of-box thinkingu i powstają takie pomysły, które nie powstałyby, gdyby nie obecność innych ludzi. Jednakże jeśli w grupie takiej znajdzie się Apollo, czyli szef, który jest dominujący i zawsze ma rację i faktycznie ma silną osobowość, to mamy do czynienia z efektem odwrotnym, efektem Apolla, czyli grupa jest w stanie wypracować tylko tyle, ile jest w stanie wypracować Apollo. Apollo bardzo często odrzuca pomysły zespołu tylko dlatego, że nie pochodzą od niego. I co się dzieje zatem w kuluarach? Co się dzieje wśród pracowników poza tymi spotkaniami? Ludzie nie identyfikują się z wypracowanymi rozwiązaniami. I tak właśnie było z tymi wartościami, które powstały na grupie fokusowej. Działo się to 4-5 lat temu, a firma do tej pory nie ma wypracowanych spójnych wartości, pod którymi podpisaliby się wszyscy pracownicy. Ludzie zarządzani przez lidera, który ma zawsze rację, nie wierzą w burzę mózgów, nie chcą brać udziału w grupach fokusowych, nie ufają w żadne konsultacje pracownicze. Wiedzą, że gwiazda jest tylko jedna i z niezwykle ironicznym stosunkiem podchodzą do wszelkich konsultacji, o które są proszeni. Tracą inicjatywę, rezygnują z dzielenia się pomysłami i innowacyjność zespołu jest tak duża jak innowacyjność lidera. Jeśli stoisz przed takim wyzwaniem, czyli wiesz, że masz silną osobowość, bardzo duże zaufanie do siebie i przekonanie, że wiesz najlepiej, omijaj burzę mózgów. Bądź tym ekspertem, który potem ocenia pomysły i dokonuje wyboru, który będziemy realizować. Na spotkaniach więcej pytaj, mniej mów. Wiem, że musisz się odezwać, a to może być pytanie. Na one-to-one'ach bądź bardziej coachem, bo gdy wejdziesz w rolę mentora, trudno ci będzie nie wejść w sidła ego. Pułapka numer 4. Potrzeba sukcesu i omijanie problemów. James Clear, autor spektakularnej pozycji Atomowe nawyki, napisał: niektóre rzeczy nie są twoją winą, ale są twoją odpowiedzialnością. Inne rzeczy nie są twoją odpowiedzialnością, ale są twoim problemem. Wiele rzeczy nie jest ani twoją odpowiedzialnością, ani twoim problemem, ale czynią świat lepszym. Podejmij działania w odniesieniu do wszystkich trzech. Ja chyba lepiej nie opisałabym losu lidera. To naprawdę ciężka praca i więcej z nią trudności, stresów, frustracji niż momentów chwały, możliwości wykorzystania władzy formalnej dla własnego komfortu. I tu, jeśli dotkniemy działania w imieniu swojego zespołu, ego nawet może się karmić, ponieważ zaczynamy w tej trudnej rzeczywistości walczyć z innymi działami, by zdobyć przewagę dla siebie i dla ludzi ze swojego zespołu. No po to, by realizować zadania i radzić sobie z problemami. I my jako liderzy stawiamy na sukces swojego zespołu. efekt, cele realizowane. Pracownicy stoją murem za tobą, bo dajesz im siłę i walczysz o ich zasoby. Są wobec ciebie lojalni, bo jesteś silny i oni przy tobie też mają poczucie siły. I nie ma w tym nic złego, gdyby nie to, że najlepszy lider to ten, który postrzega firmę jako całość, a cele organizacji jako nadrzędne. I w sytuacji wyboru potrafi poświęcić jednostkowy interes na rzecz dobra całego przedsiębiorstwa. Wiedząc na przykład, że projekt, który będzie realizować, przyniesie jego zespołowi worek złota, ale ostatecznie dla organizacji 10 worków kosztów, zrezygnuje z tego projektu. Odda swojego człowieka do innego projektu, bo tam jest bardziej potrzebny, chociażby ze względu na większą marżowość i planowany dochód tego innego projektu. Oto dopiero liderskie wyzwanie. No cóż, to się nazywa empowerment. Czy nie tego chcieliśmy? Dochodzimy do prawdziwego sprawdzianu dla ego. Sprawdzian numer 5. Przyjmowanie feedbacku. Słuchajcie, pamiętam firmę, w której wdrażałam kulturę feedbacku. I wszystko szło świetnie, dopóki uczyłam liderów przekazywania tegoż feedbacku. Wszystko nadal było ok, kiedy uczyłam peer-to-peer feedbacku, czyli w jaki sposób komunikować informację zwrotną do współpracowników z tego samego levelu. Nadszedł jednak czas w tym projekcie, by rozwijać kompetencje przyjmowania feedbacku przez liderów, ba, nawet zachęcania do dzielenia się feedbackiem w górę na one-to-one'ach. I tu, moi drodzy, nastąpił opór. Opór z poziomu najwyższego leadershipu. Cytuję. Ta, jasne. Najpierw poproszę ich o feedback, a potem zaleją mnie żądaniami i oczekiwaniami. No bez przesady, pani Mirello, bez przesady. Niech się oni najpierw nauczą dawać feedback swoim ludziom, a potem zobaczymy. Tyle było, moi drodzy, z kultury feedbacku. Nie bez powodu ta kultura feedbacku powraca w większości organizacji, jak również w moich podcastach. Jest ona jedynym warunkiem tego, aby firma przetrwała i odnosiła sukcesy w rzeczywistości zmiennej. Ten feedback z dołu jest istotny również biznesowo. Nie po to, żeby lepiej się ludziom pracowało. Tylko 4% informacji na temat tego, jakie problemy mają pracownicy liniowi, dociera do najwyższych szczebli liderskich. Dlaczego? Dlatego, że nie ma kultury feedbacku. Każdy one-to-one, dobrze, żeby był dla Was okazją do przyjęcia informacji zwrotnej na temat tego, jakie ludzie mają problemy. Zapytajcie o chociaż jedną rzecz, którą moglibyście zmienić, aby im pracowało się lepiej. Podsumowując, moi drodzy, tak jak ego było waszym, naszym driverem na drodze do managementu, tak może być głównym hamulcowym w transformacji z menadżera na lidera. I tylko najsilniejsi i najbardziej świadomi mogą dokonać tego shiftu, balansować pomiędzy dwoma skrajnymi zachowaniami, a mianowicie będąc pokornym, nadal ufać sobie i być sprawnym w decyzjach. Otrzymując feedback, umieć wyciągnąć naukę bez stracenia poczucia własnej wartości. Nie dążąc do zyskania akceptacji, być nadal empatycznym i dostrzegać ludzi. Oddając ludziom szacunek i uznanie, potrafić dać feedback korygujący, wymagać, egzekwować, stawiać wymagania. Przejmując ownership za całość wydarzeń i działań organizacji, jednocześnie realizować cele zespołowe, dawać ludziom siłę i najlepsze warunki pracy. I w końcu, nie dążąc do posiadania racji, nadal mieć swoje zdanie. Czy jesteście na to gotowi? Jak zwykle zapraszam na mirellapiwiszkis.com/83. Tam jak zwykle znajdziecie notatki do tego odcinka, który miał za zadanie poszerzyć Waszą samoświadomość. Dziękuję za uwagę i zapraszam za tydzień.